Gościem Poranka Wnet jest Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry, panie premierze.
Witam pana redaktora.
Włosi postanowili zamknąć uniwersytety, zamknąć szkoły, to z uwagi na koronawirusa. Oczywiście w Polsce jest tylko jeden przypadek, ale czy jakieś procedury są wprowadzane w polskich szkołach wyższych i na polskich uniwersytetach?
Tak, procedury są wprowadzane. Rekomendacje przedstawia zespół wybitnych ekspertów. To są zarówno lekarze, profesorowie medycyny, jak i przedstawiciele konferencji lektorów. Natomiast chciałbym uspokoić wszystkich studentów, czy w ogóle wszystkich słuchaczy. Nie ma żadnych podstaw do zamykania uczelni, nie ma żadnych podstaw do zamykania, przynajmniej masowego zamykania szkół. Tego typu kroki mogą być uzasadnione tylko w przypadku, gdyby na przykład w danej szkole, czy w danej uczelni pojawiły się przypadki koronawirusa.
Polska jest w szczęśliwej sytuacji, bo koronawirus pojawił się stosunkowo późno na terytorium Rzeczpospolitej, więc mogliśmy opracować rozmaite systemy alarmowe. Czy takie systemy dla szkół wyższych są opracowane? Czy pan premier wie, jaka jest procedura podejmowania decyzji? Jak szybko ewentualnie taka decyzja mogłaby być podjęta?
Opracowałem zalecenia dla uczelni. One się ukazały, zostały przekazane uczelniom w ubiegłym tygodniu. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, koronawirus traktuje Polskę do tej pory dosyć pobłażliwie, to znaczy dał nam nieco więcej czasu niż innym krajom europejskim na przygotowanie się, ale chcę zapewnić, że my, czyli rząd, na bieżąco od samego początku analizowaliśmy przebieg tej choroby, okoliczności, analizowaliśmy rozwiązania, które należy w takiej sytuacji wprowadzić i mogę powiedzieć z ręką na sercu, że wszystkie procedury są dzisiaj dopięte na ostatni guzik. Czekamy jeszcze na decyzję Senatu w sprawie ustawy, która nieco uspójnia, czy w niektórych przypadkach nieco zaostrza przepisy i tutaj znowu chciałbym uspokoić słuchaczy, tylko na wypadek zagrożenia dużą epidemią, żadne wolności obywatelskie nie są w Polsce zagrożone.
Bo dzisiaj Senat prawdopodobnie szybko tym razem będzie nad specustawą obradował, bo ta specustawa przeszła przez polski parlament chyba jako pierwsza w porozumieniu między obozem rządzącym a obozem opozycji.
No tu bym pana redaktora zaskoczył, bo gdyby pan przejrzał wyniki głosowań nad poszczególnymi ustawami, to moim zdaniem większość ustaw przechodzi z powszechnym poparciem. Jest po prostu wiele ustaw zupełnie niekontrowersyjnych. W sprawie koronawirusa rzeczywiście opozycja w Sejmie, podkreślam, w Sejmie, zachowała się odpowiedzialnie. Zresztą wielka w tym zasługa także panów ministrów Szumowskiego i Dworczyka, którzy pracowali nad tą ustawą i nawiązali bardzo dobre, partnerskie relacje z przedstawicielami opozycji. Natomiast poza Sejmem, no, różnie było już z tą odpowiedzialnością polityków opozycji. Miałem wrażenie w pewnym momencie, że zwłaszcza część polityków Platformy to marzy tutaj o jakiejś epidemii, marzy o tym, żeby rząd się wyłożył na tej chorobie. No, muszę rozczarować tych kolegów z opozycji, na szczęście nie wszystkich, żadnych błędów polskie państwo w tej sprawie nie popełniło.
I nie popełni, bo to jest ważne, co zdarzy się w najbliższych tygodniach, bo to jest tak, że koronawirus wprawdzie wszyscy zastrzegają, że nie jest elementem kampanii wyborczej, ale oczywiście on może być decydujący o tym, kto wygra wybory prezydenckie, a kto je przegra.
Polacy z całą pewnością obserwują zachowania nas, polityków. Mam wrażenie, że do tej pory ocena działań rządu, jeszcze raz tutaj podkreślę zasługę przede wszystkim ministrów Szumowskiego i Dworczyka, że ta ocena jest pozytywna. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że Polacy będą konsekwentnie przypatrywać się także naszym działaniom w kolejnych fazach tej choroby, która wywołuje na świecie tyle niepokoju. Częściowo niepokoju uzasadnionego, jak każda nowa choroba, no a częściowo wydaje mi się, że przesadnego, czasami mam wręcz wrażenie, że celowo podsyconego.
To jest liczby. Pokazują 93 tysiące, trochę ponad, osób zachorowało na koronawirusa od początku trwania tej epidemii, od momentu, kiedy zaczęliśmy obserwować to, co dzieje się w Wuhanie, co dzieje się w Chinach, a w lutym 820 tysięcy osób zachorowało na grypę w Polsce. 23 osoby z powodu grypy zmarły. To jest taka statystyka, która może nas mylić, bo śmiertelność przy koronawirusie jest oczywiście wyższa niż przy okazji wirusa grypy, ale to świadczy o tym, że jest wytworzone takie ciśnienie, które zmusza rząd do tego i rządy na świecie do tego, żeby reagować nadzwyczajnie w przypadku koronawirusa.
Oficjalne statystyki Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że rzeczywiście śmiertelność koronawirusa jest nieco wyższa niż w przypadku grypy, ale tutaj trzeba brać pod uwagę pewną poprawkę. Mianowicie często jest tak, że koronawirusa przechodzi się bezobjawowo albo z tak lekkimi objawami, że pacjent tego nie zauważa. To znaczy, że chory tego nie zauważa i nawet nie staje się pacjentem. Podaję te dane nie po to, żeby nadmiernie uspokajać słuchaczy, bo oczywiście trzeba przestrzegać zwłaszcza zasad higieny, dezynfekować ręce, ale nie ma najmniejszych powodów do tego, żeby poddawać się pańce, ani ze względu na to, co dzieje się na świecie, ani tym bardziej ze względu na to, co dzieje się w Polsce, bo tutaj nasz rząd i instytucje państwowe działają bardzo sprawnie. Pan redaktor powiedział o tej presji, która wywierana jest na rządy no niemal wszystkich państw świata. Taka presja istnieje, ale my musimy jako ministrowie kierować się przede wszystkim odpowiedzialnością za bezpieczeństwo każdego pojedynczego Polaka, dlatego na pewno żadnych rozwiązań ograniczających skalę tej epidemii nie zaniedbamy.
Chociaż pewnej panice Polacy podlegają, patrząc na to, co dzieje się w niektórych sklepach, to jednak ruszyli na zakupy, żeby zabezpieczyć trwanie i bycie swojej rodziny na wypadek kwarantanny, bo to jest to słowo, które uczymy się odmieniać przez wszystkie przypadki.
Nie ma żadnego powodu do takiego wykupywania na zapas towarów spożywczych, produktów spożywczych. Osoby, które są bądź mogłyby być poddane kwarantannie, będą miały pełną opiekę ze strony instytucji państwowych.
Jest to, gdybyśmy podsumowali koronawirusa, jaki pana zdaniem będzie jego wpływ na wybory prezydenckie?
Trudno przewidywać w tej chwili, bo zapewne ta epidemia na świecie będzie trwała jeszcze szereg tygodni, a w Polsce spodziewamy się, że pojawią się kolejne przypadki. Na razie sądzę, że polskie państwo zdaje egzamin, co pośrednio jakoś pozytywniej wpływa na potencjalny wynik pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo przecież on jest kandydatem obozu rządowego.
To jest tak, że prezydent Andrzej Duda do jutra ma czas. Na jego biurku leży ustawa dotycząca telewizji publicznej, finansowania mediów publicznych. Pana zdaniem prezydent Rzeczpospolitej powinien podpisać tą ustawę?
No ja głosowałem za tą ustawą. Trudno zatem, żebym zajmował tutaj odmienne zdanie. Nie rozmawiałem z panem prezydentem w ostatnich tygodniach w ogóle, a więc tym samym nie rozmawiałem również na temat tej ustawy. Jakakolwiek będzie decyzja pana prezydenta, przyjmiemy ją z szacunkiem. Andrzej Duda jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy i nasze zaangażowanie w jego kampanię będzie równie pełne, równie oddane, niezależnie od decyzji w sprawie telewizji.
Ale pojawiły się takie głosy, że prezydent Andrzej Duda zastanawia się, czy podpisać tą ustawę. Miał spotkania w Pałacu Prezydenckim i z szefami mediów publicznych i z szefem mediów narodowych, panem Krzysztofem Czabańskim, i było spotkanie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego prezydent może mieć to wahanie? Dlaczego tej ustawy akurat może nie podpisać?
Nie chciałbym wchodzić tutaj w rolę, samozwańczą rolę rzecznika pana prezydenta. Rzeczywiście ta sekwencja spotkań wskazuje na to, że pan prezydent ma wątpliwości co do tej ustawy. W przeszłości zdarzało mu się zgłaszać swoje krytyczne uwagi co do sposobu funkcjonowania nie tyle całych mediów publicznych, co właśnie telewizji publicznej, ale jeszcze raz podkreślam, jakakolwiek będzie decyzja pana prezydenta, to on jest i pozostanie kandydatem Zjednoczonej Prawicy za pośrednictwem Radia Wnet, wszystkich sympatyków Zjednoczonej Prawicy, wszystkich tych, którzy dobrze życzą Polsce. Chciałbym prosić o maksymalne zaangażowanie w tę kampanię.
Niezależnie od decyzji prezydenta są listy, które piszą pracownicy mediów publicznych, pracownicy telewizji publicznej do prezydenta, apelując o to, żeby prezydent podpisał ustawę. Z kolei media, które właściwie krytycznie patrzą na obóz dobrej zmiany, publikują sondaże, że wśród zwolenników prezydenta Andrzeja Dudy procent ludzi, którzy uważają, żeby tej ustawy nie podpisywał, jest wysoki.
To wszystko prawda, dlatego decyzja pana prezydenta nie jest decyzją łatwą, zarówno ze względów merytorycznych, jak i ze względów politycznych. Zapewne stąd te szerokie konsultacje i stąd wykorzystanie nieomal pełnego czasu do namysłu, który konstytucja przyznaje prezydentowi. Natomiast ten czas dobiega końca. Jutro już będziemy wiedzieli, jaka decyzja zapadła.
I już wtedy zobaczymy, jakie będą konsekwencje tej decyzji. Opozycja stawia oczywiście problem telewizji i finansowania mediów publicznych w takim świetle i to jest ważny temat dla opozycji podczas kampanii wyborczej.
To jest oczywiste, że dla opozycji powiązanie sprawy dodatkowych środków dla mediów publicznych, nie tylko telewizji, podkreślmy to raz jeszcze, z demagogicznie podnoszonymi kwestiami ochrony zdrowia w kontekście tej najcięższej choroby, jaką są nowotwory, że to jest jakiś sposób na podważanie zaufania do obozu rządowego i także do uderzania w kandydaturę pana prezydenta Dudy. Natomiast jestem przekonany, że pan prezydent znajdzie tutaj rozwiązanie, które zyska akceptację ogromnej większości zwolenników Zjednoczonej Prawicy, a równocześnie przekona do niego część osób niezdecydowanych, dlatego że wszystkie sondaże pokazują, że w drugiej turze, po pierwsze, że ona będzie, a po drugie, że w drugiej turze sam elektorat Zjednoczonej Prawicy na pewno panu prezydentowi Dudzie nie wystarczy do odniesienia zwycięstwa.
To jak zachęcić tych, którzy będą się wahać, którzy będą się zastanawiać nad tym, na kogo zagłosować?
Duży wpływ będą miały ostatnie tygodnie kampanii. Myślę, że zwłaszcza druga połowa kwietnia, ten czas między świętami wielkanocnymi a długim majowym weekendem. Sądzę, że wtedy wszyscy kandydaci przedstawią te najważniejsze elementy swojego programu. I myślę, że właśnie program, właśnie przemyślana koncepcja drugiej kadencji prezydentury Andrzeja Dudy będzie tym czynnikiem rozstrzygającym. Wierzę, że nowym prezydentem będzie urzędujący prezydent.
Ostatnie dwa tygodnie kwietnia, bo 10 kwietnia jest Wielki Piątek, święta po świętach, zanim się to wszystko rozpocznie, święta Wielkiej Nocy, zanim to wszystko się rozpocznie i wróci w tryby polityczne, to też upłynie trochę czasu, czyli w gruncie rzeczy 3 tygodnie kampanii wyborczej zadecydują o tym, kto zostanie prezydentem i w której turze.
Tak sądzę, że to będą rozstrzygające tygodnie. Oczywiście scena polityczna jest w Polsce dosyć ustabilizowana. Widać wyraźnie, że z bezapelacyjnym zwycięzcą pierwszej tury będzie pan prezydent Duda. Dla mnie nie ulega też wątpliwości, że na drugim miejscu znajdzie się Małgorzata Kidawa-Błońska. No już chyba dzisiaj wszyscy widzą, że nie jest to tak delikatnie mówiąc najmocniejsza kandydatka, jaką mógł wystawić obóz opozycji, ten główny nurt, czyli Platforma Obywatelska. Dobrą kampanię, chociaż moim zdaniem ostatnio niepotrzebnie nadmiernie agresywną prowadzi Władysław Kosiniak-Kamysz. Reszta kandydatów się nie liczy.
Który postanowił w Jasionce obrazić prezydenta Andrzeja Dudę, mówiąc o tym, że on nie będzie Adrianem, tylko będzie prawdziwym prezydentem, który nikomu się nie będzie kłaniał.
No właśnie te słowa mnie rozczarowały. Uważam, że one były niepotrzebne. Do tej pory Władysław Kosiniak-Kamysz kojarzył się z pewną elegancją polityczną. Mam nadzieję, że w dalszym toku kampanii będzie unikał takich demagogicznych chwytów.
I posłucha tego, co mówi wicepremier Jarosław Gowin w poranku wNet. 10 kwietnia to też jest ten moment bardzo kluczowy dla tego, co się będzie działo w Polsce. Wprawdzie w tym roku to jest Wielki Piątek, ale to jest 80. rocznica zbrodni katyńskiej, 10. rocznica smoleńska. Czy pana zdaniem prezydent Andrzej Duda, czy w ogóle rząd powinien chcieć udać się do Smoleńska i do Katynia?
Prowadzimy takie negocjacje ze stroną rosyjską, także ze stroną ukraińską, dlatego że w grę wchodzi także odwiedzenie Charkowa. Wydaje mi się, że przedstawiciele polskiego państwa będą tego dnia w Smoleńsku.
Przedstawiciele państwa, ale z prezydentem Andrzejem Dudą, czy...
Nie rozmawiałem ani z panem prezydentem, ani z nikim z jego otoczenia na ten temat, dlatego ani nie chciałbym spekulować, ani tym bardziej nie chciałbym za pośrednictwem mediów udzielać jakichkolwiek rad panu prezydentowi. Dla niego ta sprawa jest osobiście niezwykle ważna. Wiadomo, jak bliskim współpracownikiem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego był Andrzej Duda. Jestem przekonany, że podejmie decyzję najbardziej przemyślaną i najtrafniejszą z możliwych.
A czy spodziewa się pan raportu zapowiadanego przez Antoniego Macierewicza?
Wiemy doskonale, że strona rosyjska dalej manipuluje prawdą o katastrofie smoleńskiej. Nie zostały nam wydane szczątki samolotu i bez takich szczegółowych polskich badań nad tymi szczątkami trudno potraktować tę sprawę jako zamkniętą, niezależnie od tego, jaki kształt będzie miał raport Komisji Ministra Macierewicza.
Czyli będzie coś, ale to jeszcze nie będzie to coś, co powinno zakończyć sprawę śledztwa.
Nie wykluczam, że ta sprawa na zawsze już pozostanie osnuta tajemnicą, tak jak do tej pory jest chociażby z katastrofą, w której zginął generał Sikorski. Na pewno polskie państwo, niezależnie od tego, kto nim będzie w przyszłości rządził, powinno nie ustawać w wysiłkach i w pewnej presji na stronę rosyjską.
Dzień, w którym dobiegnie końca kadencja prezes Gersdorf, będzie dobrym dniem dla wymiaru sprawiedliwości. Tak pan premier skomentował słowa prezes Sądu Najwyższego sformułowane w piśmie do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego?
Dlatego, że pani prezes zachowuje się w sposób, delikatnie mówiąc, niestandardowy jak na sędziego, i to najwyższego sędziego w Polsce, podważając prawną i demokratyczną legitymizację Trybunału Konstytucyjnego. Można się zgadzać lub nie zgadzać z wyrokami Trybunału, można mieć takie czy inne zdanie na temat poszczególnych sędziów, ale pani prezes Gersdorf zakwestionowała legitymację jednego z kluczowych organów demokratycznego państwa prawa, tym samym zadając kłam swoim deklaracjom, że sama jest strażniczką tego demokratycznego państwa prawa.
I w jaki sposób państwo prawa powinno na to zareagować?
Powinniśmy już spokojnie poczekać. Na szczęście kadencja pani prezes Gersdorf, która to kadencja nie zapisze się dobrze w annałach polskiego wymiaru sprawiedliwości, dobiega końca. Nie podejmowałbym tutaj już żadnych działań.
Bo dobiegnie końca w kwietniu.
W kwietniu i mam nadzieję, że jeszcze w marcu Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wskaże kandydatów na nowego prezesa, czy nową prezes. Sądzę, że pan prezydent nie będzie zwlekał z podjęciem decyzji.
Gdybyśmy jeszcze raz mogli cofnąć zegary i znowu przystąpić do reformy wymiaru sprawiedliwości, czy pan premier uważa, że tak samo się powinno go reformować, dokładnie w ten sam sposób? Czy jakieś błędy dobra zmiana popełniła?
Uważam, że nie tak samo, ale nie będę drążył tego tematu, bo do kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości i także do pewnych dyskusji wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy trzeba w tej sprawie i w innych, tam gdzie są rozbieżności stanowisk, wrócić po 24 maja.
Czy Zjednoczona 24 maja, dzień drugiej tury tak wyborów jest. Prezydenckich, który wyjaśni, jaka jest sytuacja polityczna w Polsce.
Nie tyle chodzi o wyjaśnienie sytuacji, tylko o to, żeby teraz koncentrować się na tym, co nas łączy. Łączy nas przede wszystkim zaangażowanie w kampanię pana prezydenta Dudy i wszystko to, co oddala nas od osiągnięcia celu, jakim jest reelekcja Andrzeja Dudy, uważałbym za szkodliwe.
I jest taka świadomość w obozie Zjednoczonej Prawicy.
No wiadomo, że my politycy podlegamy różnym emocjom. Czasami mamy skłonność, to dotyczy również mnie, do wypowiedzi emocjonalnych, ale wydaje mi się, że w tej chwili sytuacja jest bardzo jasna. To, kto będzie przyszłym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, przesądzi także o tym, czy rząd Zjednoczonej Prawicy będzie w stanie efektywnie rządzić, czy już tylko przez następne 3 lata administrować Polską.
To wybory bardzo ważne, 10 maja. Może nie wierzy pan, że 10 maja te wybory mogą być rozstrzygnięte?
Dzisiaj wydaje się to stosunkowo mało prawdopodobne, no ale tak jak powiedziałem, przed nami są te rozstrzygające tygodnie kampanii. Na razie kampania znalazła się w cieniu koronawirusa i można powiedzieć, że została zamrożona. Oczywiście ja sam i wszyscy moi współpracownicy z Porozumienia, sympatycy Porozumienia, wierzę, że także wszyscy działacze i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości czy Solidarnej Polski będziemy robić wszystko, żeby rozstrzygnąć tę batalię w pierwszej turze. Może jednak paru procent głosów zabraknąć.
Między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich będziemy uroczyście obchodzić 100-lecie urodzin świętego Jana Pawła II. Tu odwołam się do pana, no był pan redaktorem naczelnym Znaku, jeszcze pan ten moment i te stoły ping-pongowe w Znaku, pewno pan premier pamięta, tam można było...
Tak jest, pamiętam doskonale, tak jak doskonale pamiętam niezwykłą osobę świętego Jana Pawła II, bo miałem ten wielki przywilej, że dwukrotnie byłem przez niego zapraszany na kolację, odbyliśmy długie rozmowy.
Mamy taki cykl, urodziłem się w roku 1920, w każdą sobotę od 11 do 12 audycji i tak wędrujemy śladami Jana Pawła II, pytając polityków, osoby, które spotkamy, o świadectwo, o takie doświadczenie, które było takie możliwe do komunikacji, ale najbardziej osobiste. Pan premier takie doświadczenie spotkania z Janem Pawłem II ma?
Mam takie doświadczenie, tak jak powiedziałem, papież zaprosił mnie najpierw raz, potem drugi raz, za pierwszym razem rozmawialiśmy o mojej książce na temat polskiego kościoła. W pewnym momencie papież uśmiechnął się i tak żartobliwie pogroził mi palcem, mówiąc: pan krytykuje biskupów. Natomiast to najbardziej osobiste doświadczenie to jest doświadczenie odchodzenia Jana Pawła II. Miałem, jak zapewne ogromna większość Polaków, takie poczucie, jakbym drugi raz stracił własnego ojca.
Tak, było 2 kwietnia 2005 roku. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II przyniosłem do studia. Takie słowa: poza wyjątkiem tych niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, które gdzieś tam w życiu pana premiera miały znaczenie, albo do których się pan czasami odwołuje.
Przywołałbym nie tyle konkretne słowa, co całą encyklikę Centesimus Annus dotyczącą relacji między życiem chrześcijanina a sferą gospodarczą i sferą polityczną. Muszę powiedzieć, że i w dawnych czasach, kiedy byłem intelektualistą, dziennikarzem, publicystą, autorem książek, i w dzisiejszych czasach, kiedy jestem politykiem, osobą współodpowiadającą za losy Polski, ta encyklika jest dla mnie drogowskazem.
Bo pokazuje, w jaki sposób państwo solidarne się buduje, w jaki sposób...
Solidarne, ale zarazem wolnościowe. To jest bardzo ważne, żeby ten wymiar wspólnotowy, czy jak pan redaktor to nazwał, solidarnościowy, łączyć z akceptacją dla wolnego rynku, dla zasad demokratycznego państwa prawa, i myślę, że ta encyklika do dzisiaj a nawet powiem, że pewnie przez następne dekady, a być może i stulecia, zachowuje swoją aktualność.
Jak patrzymy na to, co się dzieje w świecie, na to, co się dzieje na granicy turecko-greckiej, w Syrii, czy na koronawirusa, to myśli pan, że uda się nam ocalić wolność?
Taki jest nadrzędny, jeden z dwóch nadrzędnych celów naszego rządu. Jesteśmy od tego, żeby dbać o dobrobyt Polaków, a z drugiej strony jesteśmy od tego, żeby dbać o wolność i bezpieczeństwo. To jest sytuacja, rzeczywiście mam na myśli nie koronawirusa, tylko ten wielki kryzys imigracyjny. To jest sytuacja, która stanowi wielkie wyzwanie nie tylko dla naszych społeczeństw, ale nazwałbym to szumnie cywilizacją Zachodu. Albo wrócimy do wartości konstruktywnych dla tej cywilizacji, tych wartości, na które wskazuje między innymi święty Jan Paweł II, a więc do zasad płynących z greckiej filozofii, z rzymskiego prawa i przede wszystkim z etosu chrześcijańskiego, albo Zachód w znanej nam postaci zniknie.
I o to właściwie idzie ten najgłębszy spór, który się toczy w Polsce i w Europie.
Tak, i to właśnie ten fundamentalny spór powoduje, że w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, niezależnie od rozmaitych różnic dotyczących chociażby wymiaru sprawiedliwości, te różnice nie są żadną tajemnicą, ale jednak to właśnie w tym obozie czuje się zadomowiony, dlatego że my, Zjednoczona Prawica, stoimy po właściwej stronie tego wielkiego sporu cywilizacji.
A po drugiej stronie kto?
Nie chcę powiedzieć, że po drugiej stronie stoją ludzie, którzy nie wierzą w zasady, uniwersalne zasady cywilizacji Zachodu, ale to nawet jeżeli są to pewnie w ogromnej większości ludzie dobrej woli, to wydaje mi się, że brakuje im roztropności w ocenie sytuacji. Wszyscy pamiętamy, jak w okresie tej takiej pierwszej nawałnicy imigrantów, jak zachowywał się ówczesny obóz rządowy, czyli Platforma Obywatelska i PSL. Nie był to przejaw nadmiernej roztropności.
Panie premierze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego,
dziękuję,
był gościem
bardzo.
Poranka na zegarze, godzina 8:40. To teraz taka premiera, może nie światowa, ale na pewno w radiu obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych i powstała nowa piosenka, Tula Maid, piosenka o Ince. Posłuchajmy.